gościem RMF FM jest Szymon Hołownia, przewodniczący Partii Polska 2050. Dzień dobry, panie przewodniczący. Słyszałem, że pan lubi spacerować, to prawda?
Lubię.
I ostatnio też pan spacerował dla demokracji.
Tak, mieliśmy wspaniały spacer dla demokracji właśnie wczoraj, 3 maja.
A maszerować pan woli, czy spacerować?
I spacerować, i maszerować. Każda forma jest dobra. To wczorajsze spotkanie było super, bo to akcja Demokracja i nasi seniorzy z ruchu Polska 2050 zorganizowali przejście od Trybunału Konstytucyjnego przez MEN, przez Sejm, przez NBP, aż pod Sąd Najwyższy.
Ale nie o ten spacer pytam, tylko pytam bardziej o ten marsz, który za miesiąc, dokładnie za miesiąc.
Ale co pan tak łatwo chce przejść ponad tym wspaniałym spacerem i już pędzi ku marszowi, który, który za miesiąc.
A pan pędzi na ten marsz, czy nie?
Nie, dlatego, że mamy inne zobowiązania, które podjęliśmy już wcześniej i to nie są żadne ani fochy, ani dąsy, ani moja pozycja negocjacyjna wobec Donalda Tuska. To jest absolut kompletny. 4 czerwca to jest data, jak wiemy, święta w polskim demokratycznym kalendarzu i myśmy już od dawna mieli zaplanowane wydarzenia poza Warszawą, z moim udziałem. Będzie w Warszawie wielu naszych działaczy, z tego co się zdążyłem zorientować, dołączą, bo są z Warszawy. Natomiast w tym dniu trzeba być w Lesznie, czyli miejscu, w którym była największa frekwencja w 1989 roku.
A gdyby pana...
Trzeba być w innych miejscach.
A
też.
Gdyby pana zaprosił osobiście Donald Tusk, to przyszedłby pan?
Ale nie, ja bym mu powiedział po prostu, jakie są ustalenia i myślę, żeby to zrozumiał, dlatego że jeżeli się organizuje jakąś imprezę, no to się rozumie też, że ludzie mają swoje kalendarze i swoje terminy. To jest święto, które powinno nas łączyć. To jest święto, które na pewno nie powinno nas dzielić i tyle jest miejsca w Polsce, że każdy ze swoimi obchodami i sposobem myślenia o tych obchodach się zmieści. Ja mam swoją drogę, nazwaliśmy ją trzecią drogą. Chcemy pozostać jej wierni. Z nikim się nie kłócimy, nikomu nie wchodzimy w paradę i cieszymy się, że w Polsce można świętować ten ważny dzień na
tyle
sposobów.
Czyli to absolutny przypadek, że akurat tego 4 czerwca będzie pan w Lesznie.
Nie, ale bo to są moje zobowiązania, które podjąłem dużo wcześniej. To są zobowiązania, które mam wobec ludzi, to są zobowiązania, które my w ruchu wypracowaliśmy, bo o tym, że 4 czerwca będzie 4 czerwca w tym roku, wiedzieliśmy już dawno temu. Ja uważam, że cała ta dyskusja, i o tym też mówiłem w tym zmanipulowanym materiale, który latał często po mediach, cała ta dyskusja jest absurdalna. Znaczy naprawdę, my powinniśmy ją zostawić
ciekawa,
iść
nie
dalej.
Powiedziałbym, że jest absurdalna, jest ciekawa.
Jest absurdalna w mojej ocenie, możemy się oczywiście tutaj różnić. 4 czerwca wydarzy się 4 czerwca, a wtedy każdy z nas da wyraz swoim najgłębszym przekonaniom co do tego, co wydarzyło się w Polsce przez ostatnich 30 parę lat, ale najważniejsze będzie to, jak i czy i w jaki sposób pójdziemy dalej.
W każdym razie bez Szymona Hołowni w Warszawie. Panie przewodniczący, czy ta koalicja z PSL-em to jest takie małżeństwo z miłości, z rozsądku, a może z przymusu? Może pan musi?
Nie, na pewno nie ma żadnego przymusu w tym absolutnie. Natomiast rzeczywiście jest w tym dużo rozsądku. Czy jest miłość? Na pewno między mną a Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem jest szacunek i zaufanie. To bardzo dużo w polityce, bo to nie jest miejsce, gdzie często tego typu relacje się tworzą.
O, a do kogo pan nie ma zaufania na przykład w polskiej polityce?
Wie pan, ja chciałbym mówić o rzeczach pięknych, dobrych, o pozytywach.
Ja też, ale czasami tak bywa, że trzeba powiedzieć rzeczy niemiłe.
Wolę je mówić w twarz temu, kogo to dotyczy, a te dobre rzeczy mówić publicznie o tych, których cenię. Oczywiście, że jest w tym rozsądek. Oczywiście, że my wiemy, że jest w Polsce metoda Donta. Zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest bardzo ważne, żeby tych list było mniej niż więcej. Nie jedna, ale mniej niż więcej, żeby tworzyć większe szanse na uzyskanie poważnej liczebnej przewagi nad PiS-em i Konfederacją. To nie była łatwa decyzja, ani dla PSL-u, ani dla nas, bo my jesteśmy naprawdę dwoma różnymi bytami i nimi zostaniemy. Ale no, tyle było nawoływań o to, żeby okazać odpowiedzialność, polityczny rozsądek. My to doskonale czuliśmy.
Tyle, że
nawet
te nawoływania dotyczyły jednej listy.
No ale słuchajcie państwo, no, my zrobiliśmy najwięcej jak do tej pory, żeby w ogóle do jakiejś listy wspólnej doszło. No nikt nie zrobił tyle, co myśmy zrobili z PSL-em, mimo że powtórzę, nie było to dla nas łatwe.
A jaki wynik będzie sukcesem?
W przypadku tej listy chcielibyśmy, żeby szybko pojawiło się w sondażach 17-18%, w tej chwili jest 15%. Natomiast no, nie ukrywam, że kampania ma szansę zmienić wszystko. Chcielibyśmy mieć, jak to się ładnie mówi, dwójkę z przodu, więc zasłużyć na zaufanie tych ponad 3, prawie 4 milionów wyborców i uzyskać 20% głosów.
Poniżej 15% to będzie porażka?
Nie, to nie będzie porażka, bo doskonale wiemy, w jakich warunkach robimy dzisiaj politykę, jak strasznie spolaryzowana jest scena. jak bardzo trudno jest się przebić z jakąś wizją, z jakimś pomysłem, z jakąś nadzieją, bo cały czas jest to młócenie się dwóch wielkich politycznych partii i dwóch plemion. To jest miejscami naprawdę nieznośne. Dlatego ja w 19 roku ogłosiłem, że chcę szukać trzeciej drogi w tej polityce.
No i cały czas dzisiaj pani szuka.
Tak, ale no, robię to przy użyciu narzędzi, które są w polityce dostępne. Dzisiaj mamy wybory parlamentarne, nie prezydenckie. Dlatego budujemy partię, budujemy koalicję. To jest język, którym rozmawia się w wyborach parlamentarnych. Mam nadzieję, że nam się uda. Natomiast to nie będzie łatwa kampania. To nie będzie słodki marsz.
A jak się będziecie nazywać?
Mamy pomysł, chcemy go przedstawić w najbliższych dniach.
To znaczy najbliższych dniach, za tydzień, czy za miesiąc,
myślę,
czy za pół
że
roku?
W najbliższych dniach. On wymaga jeszcze pewnych badań, które musimy przeprowadzić.
Czy się nazwa będzie podobać, tak?
To też, ale też trzeba wszystkie kroki prawne podjąć, które trzeba podjąć, bo konkurencja i licho nie śpi. Więc jak będziemy gotowi, to z tym na pewno wyjdziemy i z nazwą, i z logiem, ale to nie będzie długo.
Tak nie potrafię tego do końca rozgryźć, jak czytałem tę umowę między PSL-em a Polską 2050.
A czego?
Jeden komitet, dwa sztaby. Czyli tak trochę małżeństwo, ale mieszkamy oddzielnie.
No ale myśmy się umówili na to, że będziemy mieszkać oddzielnie.
No właśnie pytanie, dlaczego żeście się umówili na to,
że że nie tworzymy jednej partii. Dlatego, że nie tworzymy później jednego klubu, tylko dwa kluby, ale tworzymy jedną listę w wyborach. To jest duże wyzwanie, ale myślę, że jesteśmy w stanie to zrobić. Co do sztabów, na razie jesteśmy przekonani, że to powinny być dwa sztaby, że to będzie bardziej efektywny model, żeby sobie nie wchodzić w paradę, a też jest tak z PSL-em, że my bardzo często, my mamy mało miejsc w Polsce, gdzie będziemy w ostrej rywalizacji.
Ale
bo
na
tam,
razie
gdzie oni są silni, to my jesteśmy mniej silni, a tam, gdzie jest odwrotnie, to jest odwrotnie.
Ale na razie, to znaczy pan tego nie wyklucza, że te sztaby się połączą?
Może tak być, jeżeli się okaże, że taka jest potrzeba operacyjna.
Ale
będzie pewien oczywiście wtedy oczywisty kłopot z wyłonieniem jednej osoby, która będzie szefem sztabu przy dwóch odrębnych, tak na jeden komitet wyborczy, ale dwóch odrębnych bytach politycznych. Zobaczymy, to są technikalia i my to chcemy zostawić w ogóle sztaby, chcemy zostawić fachowcom. To nie politycy powinni kierować sztabami. Ja nie wyobrażam sobie, żeby sztabem moim kierował ktoś, kto będzie kandydował. To muszą być fachowcy, którzy będą skupieni tylko i wyłącznie na kampanijnej robocie.
I kiedy to wszystko ogłosicie?
Wie pan, my jesteśmy ekspresem jak na polską politykę.
Co pan powie?
Ale niech pan zobaczy.
Ja pamiętam, że rozmowy z PSL-em trwały ile? Niech mi pan przypomni.
No to ja panu przypomnę. Myśmy powiedzieli o tym, że chcemy być może robić jakieś wspólne działania. Zacznijmy od tego. Powiedzieliśmy w lutym. A w kwietniu wyszliśmy i powiedzieliśmy, że jesteśmy po procesie uzgodnień programowych, a więc uzgodniliśmy minimum programowe i umowę koalicyjną.
Jak dziś pamiętam,
od lutego
w listopadzie
do kwietnia.
Takie rozmowy.
Nieprawda. W lutym proszę sobie sprawdzić z Kosiniakiem, żeśmy wyszli. Przecież myśmy to zrobili pieronem. Nikt tak szybko w tej polskiej polityce tego nie zrobił.
Za chwilę porozmawiamy o polityce, o łzach też w polityce. Zapraszamy już do RMF24 na nasze media społecznościowe, a przypomnę, naszym gościem jest Szymon Hołownia, przewodniczący partii Polska 2050. Panie przewodniczący, pan żałuje tych łez nad konstytucją?
I tak, i nie. Tak, dlatego, że dało to pożywkę bardzo wielu trollom, bardzo dużo hałasu wokół tego mogli zrobić.
Przykleiło
ludzie.
Się to do pana.
Tak, ale wie pan co, z drugiej strony ja sobie tego nie wyrzucam na takiej płaszczyźnie ludzkiej, czy moralnej, czy jakiejkolwiek innej. Wielu ludzi zaangażowanych w politykę nie wstydziło się swoich łez publicznie. Barack Obama, Bill Clinton choćby, ale też wielu innych. Rozmawiałem o tym z generałem Różańskim jeszcze wtedy, przecież mi przykłady żołnierzy podawał, którzy w różnych sytuacjach te łzy ronili. Oczywiście, że można sobie z tego robić bekę, oczywiście, że można, ja sobie sam teraz z tego żartuję i często
no to
jak
co
pojawia
to było?
Się. No wie pan, to był taki moment, to był, proszę pamiętać, jaki to był moment. To był moment, w którym PiS tak zahachmęcił z wyborami prezydenckimi, że wyglądało na to, że ukradnie nam demokrację. To znaczy, że tych wyborów prezydenckich nie będzie de facto w Polsce.
Ale dzisiaj już by pan nie płakał.
Dzisiaj bym się pewnie powstrzymał, bo już bym wiedział, ile paliwa daje politycznym przeciwnikom. Natomiast wtedy to była ciemna noc demokracji. Myśmy szli w kompletnie nieznane.
To
oni
teraz
się spotykali
jaśniej?
Na Nowogrodzkiej. Wie pan, wtedy oni się spotykali na Nowogrodzkiej w Sejmie i nie było wiadomo, czy będą wybory. Dzisiaj zakładamy, że raczej będą. Wtedy to był... A my... tak ciężkich miesiącach walki o to, żeby w środku COVID-u zrobić kampanię, nagle przychodzą i przemocą mówią, nie będziemy robili dalej demokracji, to nie były łzy rozpaczy, to były łzy bezsilności, jak pan tego posłucha, taki, ale inaczej, słuchałem, bezsilnej złości. I walnięcie 5 osób, mówimy, nie pozwolimy wam, zrobimy to.
Ale dzisiaj natomiast ma pan dzisiaj 2 lata doświadczenia więcej i już wie pan o tym, że łzy w polityce czasami mogą przynieść więcej szkody niż pożytku.
Ale wie pan co, ja nie uważam, że to mi przyniosło jakąś wielką szkodę. Proszę zobaczyć, jak później się wspaniale rozwijał nasz ruch, ile ja miałem później materiału na autoanegdoty. Przecież ja teraz mówię, wystarczy, że wniosą konstytucję do pokoju, do sali i ja od razu mam gotowy start.
Ale jak pan wrzuci do internetu Szymon Hołownia, to jest, to ten od łez.
Wie pan, spotykam, mam wrażenie, w Polsce wielu ludzi, nie tylko w internecie, jakoś nigdy tego nie słyszę od bardzo dawna. Znaczy, rozumiem, że to rajcuje jakąś część w internetowych troli, płatnych czy bezpłatnych, ale wie pan, mówię zupełnie szczerze, od 2 lat na żadnym spotkaniu z ludźmi, a spotkałem tysiące osób, nie słyszałem tego wątku.
To rozmawiamy teraz o programie, jeśli pan pozwoli. Sojusz PSL-u i Polski 2050, czytam z deklaracji, czy z umowy koalicyjnej, będzie dokładał wszelkich starań, aby odbudować zniszczoną w ostatnich latach wspólnotę narodową, szukając rozwiązań, które Polaków łączą zamiast dzielić. A jednocześnie zapowiada wam referendum aborcyjne. No to chyba nie ma sprawy, która będzie bardziej dzieliła i bardziej rozpęta znowu polskie piekło niż aborcja.
Wie pan, z aborcją to było już tak, czy z dopuszczalnością aborcji, jak było to z tym tak zwanym kompromisem, który nikogo nie zadowalał de facto. Wszyscy byli na niego źli, ale on był przez 20 parę lat. Ja wtedy powiedziałem, że Kaczyński tym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego zburzył jedyny rodzaj zgody, jaką mogliśmy mieć w tej sprawie. To była zgoda na niezgodę. Zgoda, że się nie zgadzamy. Ta sprawa będzie wracała tak czy siak. Uważam, że referendum to jest jedyna metoda, która może nam pomóc czy pozwolić przejść przez tę sytuację z jak najmniejszymi stratami.
Ale to znaczy, że to jest referendum taktyczne, bo inaczej się tej sprawy załatwić nie da? Czy dlatego, że pan uważa, że powinniśmy spytać o zdanie Polaków?
Ja uważam, że powinniśmy w takich sprawach, tak dużych sprawach, sprawach, w których gra sumienie, w których gra wszystko to, czym człowiek jest, co wie o życiu, co myśli, czego doświadczył, co słyszał, kim jest. Ja nie chciałbym tego powierzać politykom.
Ale zgadza się pan, że nie powinno się urządzać referendum w sprawie praw człowieka?
Tak, tylko mamy w Polsce 2 grupy. Jedna mówi, aborcja to prawo człowieka, a druga mówi, życie płodu to prawo człowieka.
A pan jak mówi?
Ja powiem o tym w referendum i ja powiedziałem też, jakbym głosował w Sejmie. Ja uważam, i to jest też elementem naszego programu, proszę zwrócić uwagę, że my mówimy, że najpierw należy przywrócić stan sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego, a później rozpisać niezwłocznie referendum. Ja będę głosował za tym, żeby przywrócić stan sprzed Trybunału sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Wielokrotnie też mówiłem, że na przykład ja nie zagłosuję za ustawą, którą chyba chce przedłożyć Platforma Obywatelska w sprawie dopuszczalności przerywania ciąży do 12 tygodnia.
Czyli natomiast powtórzę pytanie. Nie powiedziałby pan, że prawo do aborcji jest prawem człowieka?
Nie, ja po prostu uważam, że jeżeli mamy w Polsce 2 grupy, z których każda uważa, że jej stanowisko to prawo człowieka i wkłada je, czy umieszcza je w takim depozycie praw człowieka nienaruszalnym, to my nie jesteśmy w stanie prawa zrobić. Nie jesteśmy w stanie uzgodnić żadnego prawa, które w Polsce będzie funkcjonować, bo nad prawami człowieka, jak pan powiedział, się nie dyskutuje. My musimy to jakoś rozwiązać. Ludzie przychodzą i mówią, to zróbcie, żeby było tak, ale nawet jeżeli mamy tak zrobić, to musi być jakaś ustawa, która
czyli taktyka.
No ale strategia i taktyka. Strategią w tym przypadku, bo najpierw jest zawsze wizja, później strategia, później taktyka. Strategią jest to, żeby dawać ludziom głos. I o tym też mówimy w tym porozumieniu z PSL-em, że referenda powinny być częściej. Natomiast taktycznie,
też na to zwróciłem uwagę,
taktycznie rozwiązana ta sprawa powinna być w ten sposób, że tak jak była rozwiązana w Portugalii, tak jak była rozwiązana w Irlandii, tak jak była rozwiązana niedawno chyba w 9 stanach w Stanach Zjednoczonych.
Ale z prezydentem Macronem by się pan nie zgodził, żeby to wpisać do karty praw podstawowych.
Jeżeli pytał by mnie pan jako parlamentarzystę, to ja bym był przeciw z takich powodów, że mam takie poglądy, jakie mam, ale proszę zwrócić uwagę. Ja mówię o tym, że robimy referendum w Polsce. To oznacza, że najprawdopodobniej zostanę przegłosowany. Ja się na to zgadzam, bo jestem państwowcem, a nie jestem człowiekiem, który uważa, że wszyscy powinni postępować zgodnie z jego sumieniem. U nas w partii, też to sobie powiedzieliśmy wyraźnie, ja też zostanę przegłosowany, bo u nas w partii w sprawach światopoglądowych obowiązuje sumienie każdego posła i każdego polityka, a nie sumienie przewodniczącego.
A propos praw programowych, czytam dalej w porozumieniu między PSL-em a Polską 2050. Będziemy odpowiedzialnie podchodzić do finansów publicznych, tak by jak najszybciej opanować kryzys inflacyjny. Czy to znaczy, że będziecie zwalniać Glapińskiego?
to by trzeba było móc zrobić, a to nie są proste rzeczy. My mamy szacunek do prawa i wiemy, że wyprowadzanie kogoś w środku kadencji w kajdankach, czy też bez, ale w świetle kamer z gabinetu, no to można sobie pomarzyć, ale w Polsce obowiązuje prawo. Natomiast wydaje mi się, że są metody, żeby mając rząd i mam nadzieję od 2025 roku prezydenta, nakłonić pana prezesa Glapińskiego do nieco bardziej odpowiedzialnego traktowania urzędu, który pełni. Ja uważam też osobiście, że jeżeli otworzy się do tego przestrzeń, za to, co zrobił polskiej złotówce, trzeba będzie zastanowić się nad postawieniem go przed Trybunałem Stanu. Mówiłem o tym już parę razy i jeszcze raz to powtarzam. Granie na słabość złotego wtedy, kiedy trzeba było go umacniać. Kompletna niefrasobliwość, jeżeli chodzi o politykę pieniężną. Granie z rządem, drukowanie pustego pieniądza, czy uczestniczenie w drukowaniu pustego pieniądza przez rząd, przez skupowanie obligacji z funduszy. To są wszystko rzeczy, które powinny zostać przynajmniej poważnie wyjaśnione, bo Trybunał Stanu jest taką flintą, która wisi na scenie i w polskim systemie, o ile dobrze pamiętam, chyba raz wypaliła.
A kogo on jeszcze postawił przed tym Trybunałem?
Przede wszystkim to...
Lista jest długa?
Nie, a to nie chodzi o to, że my teraz, czy ja chcę teraz prowadzić jakąś politykę na bazie rewindykacji. My mamy dostatecznie dużo dobrych pomysłów, żeby od nich zacząć.
Ale to nie też... ja zacząłem mówić o Trybunale Stanu.
Tak, natomiast pan zapytał o Glapińskiego. Natomiast my mamy pomysł na to, choćby jak uspokoić polską politykę monetarną, jak zbić inflację, jak sprawić, żeby gospodarka była bardziej
ale
bezpieczna.
Ale ten Trybunał Stanu
Glapiński...
mnie interesuje.
Aha, widzi pan. A jednak pana interesuje Trybunał Stanu.
No jak pan mówi ciekawie, to mnie to wciągnęło.
Będzie trzeba rozliczyć PiS i wszystkich jego funkcjonariuszy do ostatniej złotówki, do ostatniego podpisu. Dla niektórych trzeba będzie to zrobić przez prokuratora, dla innych przez Trybunał Stanu. Natomiast jak mnie ludzie na ulicy spotykają i pytają, czy pan ich wszystkich wsadzi, to ja mówię, wie pan, nie. A dlaczego? Dlatego, że ja walczę o taką Polskę, w której to nie polityk wsadza, tylko niezależny prokurator oskarża, a niezależny sąd decyduje o losie
człowieka.
To niech
pan wymieni trójkę, którą pan chce wsadzić.
Ale ja nie chcę nikogo wsadzić.
No dobrze, to postawić przed Trybunałem Stanu.
Myślę, że pan prezes Glapiński jest w tej pierwszej trójce mocnym kandydatem, jeśli nie faworytem.
A dwóch pozostałych pozycji pan
nie zdradzi? Jest jeszcze parę osób, proszę mi pozwolić na odrobinę tajemniczości i suspensu. Natomiast rzeczywiście, mówiąc zupełnie poważnie, wśród polityków obecnej koalicji nie brakuje osób, które powinny mieć, nie mówmy o jakimś więzieniu, choć są tacy, którzy lubią tym straszyć, ale odcięty na jakiś czas dostęp do pełnienia funkcji związanych z publicznym pieniądzem, z odpowiedzialnością za wspólne dobro.
Dodali jeszcze, sięgnijmy do państwa programu, sięgniemy po apolitycznych profesjonalistów, jeśli chodzi o spółki Skarbu Państwa. Przypominam sobie taki artykuł z 2012 roku z dziennika Gazety Prawnej i tam dziennikarze wyliczyli, że działacze Platformy i ludowcy w sumie kontrolują 600 spółek Skarbu Państwa, przedsiębiorstw państwowych, agencji i państwowych jednostek budżetowych. To jest dzisiejszy pański koalicjant. PSL się zmienił od tego czasu.
Jeżeli by się nie zmienił, to nie podpisywałby z nami umowy, w której zgadza się na wyczyszczenie spółek Skarbu Państwa.
A kto będzie oceniał polityczność?
Komitety nominacyjne. My przygotowaliśmy cały program. Bardzo zachęcam do lektury.
A przeczytałem
20
z uwagą.
Kilka stron.
A nie, to nie.
Spółki do remontu. Odrobiną perwersji można powiedzieć było to, że prezentowaliśmy go na spotkaniu w Karpaczu, na którym były praktycznie wyłącznie spółki Skarbu Państwa albo w znacznej większości. I byli niezwykle zasłuchani ich przedstawiciele, kiedy mówiliśmy, że w następnym rozdaniu nie będzie w Orlenie, w PGNiG-u, w innych spółkach ani ludzi Tuska, ani ludzi Hołowni, ani ludzi Kosiniaka-Kamysza, tylko naprawdę apolityczni fachowcy. Komitety nominacyjne, ale też na przykład Kropka, czyli o której też wiele razy mówiłem, czyli Krajowy Rejestr Osób Publicznie Eksponowanych, tak? Żeby w momencie nominacji można było sprawdzić powiązania rodzinne danego człowieka. Przecież PiS doprowadził do absolutnej granicy nepotyzm polityczny. Ich żony, siostry, siostrzenice, pociotki, pousadzane na wszystkich możliwych posadach. To będzie można publicznie weryfikować. Nas nie stać na to, żeby publiczny majątek, który jest naszym wspólnym dobrem, zarządzany był dla interesu jednej formacji politycznej.
Trzymamy się jeszcze cały czas państwa programu, już bardziej skupiając się na Polsce 2050. Chce pan zwolnić 70 tysięcy górników? do 2035,
nie,
jak dobrze pamiętam.
Absolutnie.
No tyle osób pracuje w tej chwili jeszcze w wokół.
No to dobrze, to ich trzeba przekwalifikować. Myśmy o tym też mówili wiele razy, że transformacja energetyczna, która w Polsce musi zajść jak najszybciej, bo bez tego nie będzie zagranicznych inwestycji, bo już ich nie ma. Przychodzą inwestorzy, odbijają się od tego, że w Polsce nie ma zielonej energii. Mówią, idziemy na Słowację, idziemy gdzieś, bo mamy w naszym kodzie, w naszym statucie, że musimy mieć zieloną energię. Inflacja spadłaby, gdybyśmy mieli tańszą energię. Bezpieczeństwo Polski by wzrosło. Od tego nie ma odwrotu. Natomiast my musimy zapewnić sprawiedliwą transformację. Ja jeszcze w kampanii prezydenckiej mówiłem, że dzieci górników mają takie samo prawo do życia, rozwoju i szczęścia, jak moje dzieci. I my musimy im to zapewnić. Pamiętam, jak na konferencji prasowej
pod Turowem... A bez pracy rodziców będzie ciężko wtedy.
Tak, tylko że przekwalifikowanie, co się udaje w Polsce, proszę zobaczyć, co się dzieje w PAK-u, co się dzieje w innych miejscach, przekwalifikowuje się ludzi z energetyki węglowej do energetyki fotowoltaicznej, do powstającego, a on musi powstać w Polsce szybko i się rozwijać, sektora magazynowania zielonej energii, bo bez tego nie ustabilizujemy systemu opartego na OZE. Natomiast ja powiedziałem też pod kopalnią w Turowie na konferencji, że być może będą tacy, którzy z jakichś powodów, nie wiem, bliskości wieku emerytalnego, innych, nie będą mogli znaleźć dla siebie pracy i tym państwo będzie musiało, to jest w naszym programie, zapewnić minimalny dochód minimalny, gwarantowany dochód minimalny, po to, żeby ich nie karać za to, że czasy się zmieniły.
A jak pan chce przekształcić energetykę węglową, no, która, o ile dobrze pamiętam, dostarcza blisko 60% mocy.
Albo i więcej czasami, a w cieple to już w ogóle.
I to do kiedy? Do 2035?
W moim odczuciu rozmawiałem ostatnio też z młodzieżowym strajkiem klimatycznym. Te zapóźnienia poszły tak daleko. My mamy tak niedobrą pozycję w blokach startowych dzisiaj przez to, gdzie to nie tylko rząd PiS-u. Rząd PiS-u zrobił skandaliczne rzeczy. Mówię o wiatrakach, mówię o innych rzeczach. Skandaliczne. Ale umówmy się, poprzedni rząd Platformy i PSL-u, mimo że były jakieś dobre pomysły, powstawały, pamiętamy pomysł Pawlaka, 1000 biogazowni, to jest genialny pomysł na tereny rolnicze.
Dobrze, ale jak pan zrobi to? Jak pan chce to zrobić?
My mamy cały plan. Od 2 lat on leży na stole, konsultowaliśmy go i pokazywaliśmy, jak należy po pierwsze uwolnić moce w energii wiatrowej na lądzie, a nie robić ten pic, który oni teraz robią.
No tak, a jak pan uwolni moce, to i tak nie ma gdzie ich wcisnąć, bo sieci przesyłowe.
Tak. Dlatego wszystkie pieniądze z handlu emisjami, których do tej pory w Polsce jest chyba 60 parę miliardów i zostały przepuszczone przez PiS na lewo i prawo, powinny być znaczonymi pieniędzmi, które idą tylko i wyłącznie na przebudowę sieci. Z komunistycznego systemu, mówiąc w wielkim uproszczeniu, wysokich napięć, na średnie i niskie napięcia, które są w stanie rozproszyć rozproszoną energetykę opartą na odnawialnych źródłach.
Panie przewodniczący, to będzie w 2035. Co pan będzie robił w 2035?
Nie mam pojęcia, co będę robił w 2035. W 2035 chciałbym mieć poczucie, że zrobiłem dobrą robotę i dzisiaj, kiedy patrzę na to, co mam zrobić w ciągu najbliższych paru miesięcy, bo to jest ten horyzont, który chcąc nie chcąc został mi wyznaczony, widzę ogrom pracy, ale wie pan, tak się cieszę pod spodem, gdzieś w sobie, w środku, z tego, że dzięki temu, że w ogóle w tym 19 roku się ruszyłem z fotela wygodnego i postanowiłem pójść i powalczyć, że wprowadzimy do Sejmu wspaniałych ludzi.
I mediów panu nie brakuje.
Nie, umiarkowanie powiedziałbym, natomiast tak się cieszę, że tak fajna ekipa będzie od października na Wiejskiej, że nie myślę kompletnie o tym, co ja będę robił ani w 35, ani w
25. Fajnej ekipy, to mam tutaj całą listę ludzi, którzy odeszli od 2050, ale nie zdążymy na ten temat.
No ale tak bywa, bo jesteśmy organizacją złożoną z ludzi. Czasami po drodze jedni przychodzą, drudzy odchodzą. Zapewniam pana, że 3 czy 4-krotnie więcej osób od początku tego roku dołączyło do naszej partii, niż z niej odeszło. Natomiast tym, którzy odeszli, dziękujemy za to, co razem żeśmy przeszli. Nie zawsze trzeba iść przez całe życie razem.
My też już dziękujemy. Szymon Hołownia był naszym gościem. Dziękujemy bardzo, panie przewodniczący.
Dzięki.